Zapewne wówczas Czesi uwierzyli, że Niemcy poważnie biorą pod uwagę możliwość przewrotu wojskowego w Związku Radzieckim i oczekując na wydarzenie, które stworzy nową sytuację polityczną w Europie, mogą wstrzymywać działania dyplomatyczne. Należało Czechów w tym przekonaniu utwierdzić. Nie było to trudne, skoro Hitler nie traktował poważnie negocjacji z tym krajem. W końcu stycznia zawiesił rokowania na 2 tygodnie. Zaniepokojony Mastny zwrócił się do hrabiego Trautmannsdorfa o wyjaśnienia. Ten, zastrzegając się, że przekazuje poufne informacje, oświadczył, że Führer oczekuje na przewrót w Moskwie, w wyniku którego zostanie usunięty Stalin, co przesądzi o polityce Niemiec wobec Związku Radzieckiego i innych państw europejskich. Mastny nie uwierzył wprawdzie w to wyjaśnienie, ale nie mógł zatrzymać dla siebie tak sensacyjnej wiadomości. 9 lutego wysłał do prezydenta Benesza telegram, w którym napisał: prawdziwą przyczyną decyzji kanclerza Hitlera odroczenia rozmów jest przypuszczenie oparte na określonych dowodach, które otrzymał z Rosji, że wkrótce możliwy jest tam nagły przewrót, który powinien doprowadzić do usunięcia Stalina i Litwinowa oraz ustanowienia dyktatury wojskowej. Benesz nie mógł zlekceważyć tego i wielu innych sygnałów wskazujących, że Niemcy wspólnie z najwyższymi dowódcami Armii Czerwonej przygotowują zamach stanu. Co oznaczałoby to dla Czechosłowacji? Zwycięstwo zamachowców związanych z Niemcami i korzystających z ich pomocy pociągnęłoby za sobą ścisły sojusz Moskwy i Berlina, bardzo niekorzystny dla Czechosłowacji. Benesz mógł więc uznać, że w interesie jego państwa leży powstrzymanie zamachowców i niedopuszczenie do usunięcia Stalina, który zdawał się być gwarantem integralności Czechosłowacji. Benesz mógł przeszkodzić spiskowcom, informując Stalina o niebezpieczeństwie. Musiał jednak mieć konkretne dowody. Niedyskrecje niemieckiego dyplomaty, informacje wywiadowcze i plotki zbierane w Berlinie nie wystarczały do oskarżenia radzieckich dowódców o zdradę. Benesz musiał zyskać niezbity dowód. Żelazny dowód. Heydrich, minąwszy masywne dębowe drzwi, wszedł do gabinetu szefa wywiadu wojskowego Abwehry, admirała Wilhelma Canarisa. Stanął w odległości kilku metrów od biurka i zameldował się zgodnie z wymogami regulaminu wojskowego. Canaris wydawał się speszony służbistym zachowaniem starego znajomego. Poznali się przecież jeszcze w 1923 roku na krążowniku Berlin, gdzie pierwszym oficerem był Canaris, a Heydrich odbywał szkolenie. Gdy Heydrich został szefem służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo NSDAP, uznał, że warto przyjrzeć się bliżej działalności wywiadu wojskowego i jego szefa. Nie miał konkretnego powodu, aby zacząć śledzić admirała. Po prostu z reguły nie dowierzał oficerom. Uważał i słusznie, że spiskują przeciwko Hitlerowi, nie mogąc ścierpieć, że kapral wydaje im rozkazy. Dlatego nakazał śledzić Canarisa i założyć podsłuch w jego biurze. Z dziesiątków meldunków i raportów zaczęły wyłaniać się wątpliwości co do lojalności szefa wywiadu wobec Führera. Były to jednak tylko poszlaki, których Heydrich nie mógł wykorzystać. Zaatakować szefa wywiadu wojskowego postawionego na tym stanowisku przez samego Hitlera mógłby tylko wówczas, gdyby miał w ręku niepodważalne dowody jego zdrady. A Canaris był zbyt sprytny na zostawianie śladów. Zwłaszcza, że człowiek z zewnątrz nie mógł ocenić, co w działalności Abwehry jest zdradą, a co prowokacją wobec wrogiego wywiadu. Canaris szybko zorientował się w zamiarach SD i odpowiedział kontruderzeniem. Zaczął zbierać materiały obciążające Heydricha. Podczas jednej z rozmów dał mu wyraźnie do zrozumienia, że ma dowody jego homoseksualizmu oraz podejrzenia co do czystości rasowej ojca, co oznaczało, że ojciec Reicharda był Żydem. Każde z tych oskarżeń, poparte dowodami, mogło w jednej chwili zniszczyć ambitnego szefa służby bezpieczeństwa. Dlatego też Heydrich Musiał milczeć, choć nie zrezygnował ze zbierania materiałów obciążających szefa Abwery. Czekał na ostateczne dowody nielojalności Canarisa, by go zaatakować tak skutecznie, że ten nie byłby w stanie się obronić. Mimo wrogości, obydwaj szefowie tajnych służb utrzymywali pozornie poprawne stosunki. Heydrich przyszedł prosić Canarisa o zgodę na wydostanie z archiwum Abwery dokumentów dotyczących lat 20. Potrzebował ich dla fałszerzy, którzy znaleźliby tam podpisy ludzi interesujących SD, notatki służbowe, listy, oficjalne i prywatne pisma, mające stać się wzorcami dla preparowanych dokumentów. Heydrich oczekiwał jednak odmowy i nie pomylił się. Mój drogi Heydrich, Canaris podczas rozmów w cztery oczy pozwalał sobie na poufałość wobec młodszego kolegi i zdawał sobie sprawę, że bardzo drażni to rozmówcę. Wiem, że w naszym fachu nie należy pytać, czemu ma służyć to przedsięwzięcie. Tak, tym bardziej, że zainteresowane są nim władze Rzeszy, przerwał Heydrich. Nie chciał przywoływać nazwiska Hitlera, ale zdawał sobie sprawę, że Canaris doskonale rozumie, kogo miał na myśli. Ależ tak, skoro pan do mnie przyszedł, musi mieć to szczególne znaczenie. Canaris zagłębił się w fotelu za ogromnym biurkiem. Oczywiście nie widzę żadnych przeszkód w udostępnieniu Sicherheitsdienstowi dokumentów z archiwum Abwery. Ja oczywiście się zgadzam, ale muszę uzyskać pisemną zgodę naczelnego dowódcy wojsk lądowych, generała Wernera von Fritscha. Canaris kłamał. Nie miał zamiaru udostępnić służbie bezpieczeństwa dokumentów. Sięgnął po pierwszy z brzegu pretekst, aby odwlec moment otwarcia archiwum. Gdyby Heydrich przyszedł z poleceniem podpisanym przez generała von Fritscha, Canaris znalazłby inne powody nieujawnienia dokumentów. Wiedział o niechęci Hitlera do generałów i sądził, że prośba Heydricha związana jest z działaniem skierowanym przeciwko najwyższym oficerom Wehrmachtu. A on, jeden z głównych spiskowców przeciw Hitlerowi, do tego dopuścić nie mógł. Heydrich wstał, podniósł rękę w pozdrowieniu i wyszedł z gabinetu. Stało się zgodnie z jego przewidywaniami, ale chciał, żeby Canaris wiedział, że dokumenty są potrzebne SD i że SD je dostanie bez względu na przeszkody. W ten sposób chciał wykazać, jak sprawną organizacją kieruje. Zadanie wydobycia dokumentów otrzymał współpracownik Heydricha, Walter Schellenberg. Miał zorganizować włamanie do Ministerstwa Wojny, gdzie przechowywano dokumenty Reichswehry, Wehrmachtu oraz Abwery i wydostać je za wszelką cenę. Schellenberg nie dowierzał umiejętnościom ludzi z SD i odwołał się do pomocy szefa policji kryminalnej Artura Nebego, który przysłał kilku zawodowych włamywaczy. W nocy z 1 na 2 marca 1937 roku do archiwum Abwery dokonano włamania. Złodzieje skradli tajne materiały i podłożyli ogień w celu zatarcia śladów. Heydrich sam wybrał dokumenty, które miały stać się wzorcami dla fałszywych raportów i listów. Na ich podstawie grupa kierowana przez Berenca, w której skład włączono 4 emigrantów rosyjskich, przygotowała treść fałszywek. Na początku kwietnia do drukarni Puciga ponownie zawitał Naujoks. Poznaje mnie pan? Usiadł na krześle naprzeciw Puciga. Oczywiście jest pan przyjacielem Wernera Grytego. Jestem oficerem Sicherheitsdienstu. Naujoks wyciągnął legitymację z kieszeni płaszcza i położył ją na stole. Niech pan się nie obawia, dodał szybko, widząc lęk na twarzy drukarza. Zamówienie na fałszywy paszport wykonywał pan dla SD. Chodziło jedynie o sprawdzenie pańskich umiejętności. Teraz muszę odwołać się ponownie do pana lojalności i zaangażowania jako członka NSDAP. Mamy dla pana niezwykle ważne zadanie. Proszę zabrać rzeczy osobiste i udać się ze mną. Nieufność i lęk nie znikały z twarzy Puciga. Zadania tego nie będzie mógł pan wykonać tutaj, Jego znaczenie dla Rzeszy i Führera wymaga, aby przez najbliższe kilka dni korzystał pan z naszych pracowni, wyjaśniał Naujoks, aby uspokoić fachowca. Pojedziemy do pana mieszkania, skąd zabierze pan najpotrzebniejsze rzeczy i natychmiast rozpocznie pracę w naszych laboratoriach. Są lepiej wyposażone niż ta drukarnia, dodał z uśmiechem, widząc, że drukarz odzyskuje dobre samopoczucie. Jeszcze tej samej nocy w podziemiach budynku przy Prinz Albrecht Strasse Pucik rozpoczął niezwykle żmudną robotę. Naujoks powierzył mu wykonanie dokumentów wymagających szczególnej wprawy. Bez wątpienia był tam list Tuchaczewskiego. Wszystkich falsyfikatów Pucik wykonać nie mógł, gdyż zorientowałby się w planach SD i trzeba byłoby go zlikwidować. A Naujoks nie chciał pozbywać się fachowca tej miary, przewidując, że może się on jeszcze wielokrotnie przydać SD. 9 kwietnia Pucig wykonał zadanie. Heydrich z niedowierzaniem wpatrywał się w papiery dostarczone przez Naujoksa. Patrzył na nie pod światło, badał drobiazgowo przez szkło powiększające. Niepodobieństwem było jednak doszukanie się jakiegokolwiek błędu. List Tuchaczewskiego do niewymienionego z nazwiska generała niemieckiego był wręcz majstersztykiem. Styl wypowiedzi, podpis, odręczne notatki na marginesach nie mogły pozostawiać cienia wątpliwości, że autorem jest radziecki marszałek. W liście Tuchaczewski zwierzał się z planów dokonania zamachu stanu i prosił o radę. Innym dokumentem, równie mistrzowsko wykonanym, była adnotacja szefa Abwery nakazująca przekazanie dokumentów Hitlerowi. Heydrich połączył się z Himmlerem i oświadczył, że jest gotów do omówienia głównego etapu akcji, przedstawienia dokumentów Rosjanom. Himmler oczekiwał Heydricha z wyraźną niecierpliwością. Widać było, że gra wciągnęła go, a zbliżające się rozstrzygnięcie sprawiało, że stawała się coraz bardziej podniecająca. Rozłożył na biurku papiery dostarczone przez Heydricha i kartka po kartce analizował je z niezwykłą wprost skrupulatnością. Mijały minuty, a Himmler nie odrywał oczu od linijek tekstu, pieczątek i podpisów. Heydrich zrozumiał, że dusza policjanta nakazywała Himmlerowi odnalezienie błędu, ale im dłużej to trwało, tym większą satysfakcję sprawiała mu bezskuteczność tych poszukiwań. Gratuluję, Heydrich. Himmler oderwał wreszcie wzrok od papierów. Ta praca została wykonana w sposób mistrzowski. Sądzę jednak, że brakuje jednego najważniejszego elementu. Himmler spojrzał z zainteresowaniem. Nie chce pan chyba powiedzieć, że Führer powinien załączyć jakąś adnotację w odpowiedzi na notę Canarisa. Uważam, że sfałszowanie podpisu Führera byłoby niedopuszczalne. A jednak zestaw tych dokumentów, ich logiczny ciąg, wymaga uwieńczenia w postaci dowodu bezpośredniego zainteresowania Führera. Himmler milczał przez chwilę. Ma pan rację, powiedział wreszcie. Zajmę się tym. Mam dla pana ważną informację. 21 kwietnia przybywa do Berlina szef czeskiej tajnej policji dr Karel Nowak. Nie mam wątpliwości, że ta wizyta jest następstwem naszej akcji, która przekonała Czechów, że najwyżsi oficerowie Armii Czerwonej szykują się do obalenia Stalina. Nowak spotka się z Millerem. Pewnie będzie chciał uzyskać dowody na spisek w Moskwie. Chciałbym, aby pan wziął udział w tym spotkaniu i przekazał Nowakowi niektóre fotokopie dokumentów. A czy nie wzbudzi to ich podejrzeń? Nie sądzę. Czesi są tak przekonani o istnieniu spisku, że nie będą dociekać, dlaczego oddaliśmy im dowody. Himmler nie mylił się. Nowak już na początku spotkania z Millerem wyraził zainteresowanie dokumentami dotyczącymi współdziałania oficerów niemieckich i radzieckich w sprawie zamachu stanu. Zupełnie naturalnie przyjął propozycję spotkania z Heydrichem i niecierpliwie oczekiwał na fotokopię dokumentów, które po powrocie do Pragi triumfalnie wręczył prezydentowi, zaznaczając, że ich autentyczność nie budzi wątpliwości. Beleszowi takie zapewnienia nie były potrzebne. Od pierwszej chwili był przekonany o prawdziwości informacji nadchodzących z Berlina. Fotokopie przywiezione przez doktora Nowaka były jedynie dowodem ostatecznym. Należało się tylko zastanowić, jak przekazać je Stalinowi. Nikt w Pradze nie wiedział, jak bardzo rozgałęziony jest spisek. Istniało niebezpieczeństwo, że informacja przekazana NKWD może trafić w ręce kogoś związanego z rebeliantami. Dlatego też Benesz postanowił okrężną drogą informować posła radzieckiego w Pradze Aleksandrowskiego, aby on sam, najlepiej zorientowany w geografii radzieckich organów władzy, wybrał najpewniejszą drogę lub dotarł bezpośrednio do Stalina. Pierwsze z serii spotkań odbyło się 22 kwietnia. Zaprosiłem pana, gdyż chciałbym wyjaśnić uporczywie powtarzające się wiadomości o zbliżeniu między Związkiem Radzieckim a Niemcami. Benesz od razu podjął główny temat, aczkolwiek nie miał zamiaru wspomnieć wprost o spisku. Aleksandrowski nie dał się zaskoczyć. Przewidywał, co będzie tematem rozmowy. Kilka dni wcześniej otrzymał bowiem telegram od komisarza spraw zagranicznych Maksima Litwinowa. Uwierzcie ludowemu komisarzowi spraw zagranicznych, że krążące za granicą słuchy o naszym zbliżeniu z Niemcami pozbawione są wszelkich podstaw. Nie prowadziliśmy i nie prowadzimy jakichkolwiek rozmów na ten temat, czego dowodem może być chociażby równoczesne odwołanie przez nas ambasadora i radcy handlowego. Jest sprawą oczywistą, że pogłoski te rozpowszechniane są przez Niemców lub też Polaków w celach niezupełnie dla nas jasnych. Dementi to proszę cytować wszystkim, którzy zwrócą się do was w tej sprawie. Aleksandrowski nie wierzył w oficjalne zapewnienia swoich szefów o braku działań dyplomatycznych mających doprowadzić do zbliżenia między Związkiem Radzieckim i Niemcami. Jednakże telegram zawierał służbowe polecenie i ambasador musiał je wypełnić. Nasze stanowisko w tej sprawie jest niezmienne. Związek Radziecki ceni pokojowe współistnienie narodów i nie widzi powodów, aby jeden z nich wyróżniać, odpowiedział. Ależ dlaczego, obruszył się Benesz, dlaczego to Związek Radziecki nie miałby zbliżyć się do Niemiec? Czechosłowacja przyjęłaby to z zadowoleniem. Przepraszam, panie prezydencie, ale nie rozumiem takiego ujęcia kwestii. Aleksandrowski był szczerze zaskoczony reakcją Benesza. No cóż, muszę pana zapewnić, że bez względu na to, jakie zmiany dokonają się w polityce zagranicznej Związku Radzieckiego, Czechosłowacja pozostanie bezwzględnie wierna zasadzie dobrosąsiedzkich stosunków z waszym krajem i dotrzyma wszelkich zobowiązań, jakie zawarła. Panie prezydencie, nie widzę powodów, dla których polityka mojego państwa miałaby ulec zmianie. Aleksandrowski był coraz bardziej zdumiony. Związek Radziecki jest nie tylko ogromnym krajem, jest mocarstwem, które ma różnorodne interesy w Europie i w Azji. Wydaje mi się, że właśnie różnorodność tych interesów może skłonić władze ZSRR do dokonania zmian w polityce zagranicznej, zwłaszcza wobec Niemiec. Benesz zrobił krótką pauzę, sięgnął po filiżankę herbaty. Czy Wielkiej Brytanii? Nie myślę o żadnych konkretnych sprawach. Proszę odnotować jako moje zapewnienie, że w każdej sytuacji Czechosłowacja pozostanie w przyjaznych stosunkach ze Związkiem Radzieckim. Jestem bardzo rad, panie prezydencie, że tak stawia pan sprawę. Kierownictwo partii i rząd mojego kraju bardzo cenią postawę Czechosłowacji. Muszę jednak podkreślić, że polityka Związku Radzieckiego jest absolutnie niezmienna, gdyż była i jest nastawiona na zachowanie pokoju. Zmiana naszej polityki zagranicznej możliwa byłaby tylko wówczas, gdyby któryś z naszych licznych partnerów przeszedł do obozu podżegaczy wojennych. W czasie tej rozmowy Benesz ani słowem nie wspomniał o możliwości obalenia Stalina. Jednakże uporczywe podkreślanie wierności Czechosłowacji w razie zmiany polityki Moskwy mówiło samo za siebie. Obydwaj politycy rozumieli doskonale, że sytuacja taka może nastąpić tylko w wyniku zmiany władzy na Kremlu. Aleksandrowski po powrocie do ambasady przygotował natychmiast szczegółowe sprawozdanie ze spotkania i wysłał je do Moskwy. Następnie dwukrotnie konferował z ministrem spraw zagranicznych Czechosłowacji, który zapewne miał zlecone przez prezydenta podjęcie tematu zmiany polityki zagranicznej Związku Radzieckiego. Być może dopuścił się zamierzonej niedyskrecji. Prawdopodobnie 7 maja Aleksandrowski ponownie stawił się u prezydenta. Beneš miał już wówczas dostarczone z Berlina fotokopie dowodów zdrady Tuchaczewskiego i zapewne tego dnia przekazał Aleksandrowskiemu list do Stalina, zawierający bezpośrednie ostrzeżenie i dane o źródłach informacji na temat spisku oraz ludzi zamieszanych w zmowę. W Moskwie machina NKWD ruszyła. Zwycięstwo. Naujoks źle się czuł w marynarce, która wydawała mu się za wąska w ramionach i uwierała pod pachami. Zawsze, gdy zakładał cywilne ubranie, wydawało mu się, że wygląda jak komiwojażer. Nie lubił rozstawać się z mundurem, którego groźny wygląd, jak sądził, dodawał mu męskości. Jednakże tego dnia, siedząc przy stoliku kawiarnianym, był nawet zadowolony ze złego samopoczucia wywołanego cywilnymi łachami, gdyż uważał, że dodaje to autentyzmu jego osobie. Powinien wyglądać jak oficer, który nieudolnie maskuje swój zawód. Na tarasie kawiarni Adler było tłoczno i hałaśliwie. Naujoks specjalnie wybrał to miejsce i porę największego ruchu, aby spotkać się z rosyjskim łącznikiem. Uważał, że w tłoku najlepiej się ukryć. Otworzył Berliner Zeitung na kolumnie ogłoszeń matrymonialnych, nie czytał jednak zachęt do poznania pań i panów. Co pewien czas zerkał z nad gazety i lustrował okoliczne stoliki. Zastanawiał się, jak wygląda rosyjski agent, na którego oczekiwał. Nie wiedział o nim nic poza tym, że miał przedstawić się jako Hans. Jednakże nikt z ludzi przewijających się obok nie pasował do wizerunku szpiega. Minęła 17, czas umówionego spotkania, ale nikt nie podchodził do stolika Naujoksa, który przeczytał wreszcie całą kolumnę ogłoszeń matrymonialnych, ale nie mógł otworzyć gazety na innej stronie, gdyż ta była znakiem rozpoznawczym. Nazywam się Hans, usłyszał wreszcie. Przy stoliku stał wysoki mężczyzna, który mówił czystą niemczyzną. Czy mógłbym prosić o ogień? Naujoks wydobył zapalniczkę i podsunął ją nieznajomemu. To nie najlepsze miejsce na spotkanie. Oczekuję pana w samochodzie na rogu ulicy. Zielony Opel. Mężczyzna zaciągnął się dymem i oddał zapalniczkę. Oddalił się szybko. Dureń, pomyślał Naujoks. Nie najlepsze miejsce. Im ciągle marzy się pustka rosyjskich stepów. Zawołał jednak kelnera, zapłacił i wyszedł na ulicę. Tuż przy skrzyżowaniu dostrzegł zielony samochód. Gdy tylko usiadł obok kierowcy, ruszyli natychmiast. Dokąd jedziemy? Zapytał Hans. Nie wiem, to pan zaproponował przejażdżkę. Naujoks, jeszcze dotknięty uwagą o niewłaściwie wybranym miejscu, wzruszył ramionami. Uważam, że sprawa, którą mamy omówić, wymaga spokoju. Poza tym nie czuję się najlepiej w kawiarni, gdzie może siedzieć pół tuzina pańskich kolegów i obserwować nas, wyjaśnił, zerkając w lusterko, by sprawdzić, czy nie jedzie za nimi jakiś samochód. Jeżeli śledziliby nas, to raczej ja się powinienem obawiać, mruknął Naujoks. Kluczyli przez kilkanaście minut ulicami Berlina, aż wreszcie wyjechali na autostradę prowadzącą do Poczdamu. Hans zjechał w boczną drogę i zaparkował samochód przy kępie drzew. No, tu możemy spokojnie porozmawiać. Co ma pan na sprzedaż? Dokumenty, niezwykle interesujące dla rosyjskiej służby bezpieczeństwa. Naujoks nie chciał wyjawić wszystkiego. No, tyle wiem, a konkretnie? Dopytywał się Hans. Są to wyniki śledztwa prowadzonego przez Abwehrę w sprawie kontaktu wysokich oficerów niemieckich i rosyjskich zmierzających do obalenia Stalina i ustanowienia dyktatury wojskowej. A w jaki sposób dostał pan te dokumenty?
Nie dostałem ich.
Znajdują się w Sicherheitsdienst, która na podstawie decyzji Hitlera przejęła prowadzenie śledztwa. Mam dostęp do tych dokumentów, a konkretnie będę miał dostęp jeszcze przez 2 dni.
A za ile chce pan je sprzedać?
No, za 50 000 marek.
To dużo.
Bardzo dużo.
Ale warte są znacznie więcej.
Podobnie jak moja głowa, która spadnie, gdyby wyszło na jaw, w jaki sposób Rosja dowiedziała się o zdradzie własnych oficerów.
No, to bardzo wysoka kwota, powtórzył Hans.
Nie mogę sam decydować. Muszę mieć zgodę przełożonych.
No, niech się pan pośpieszy.
Nie mogę zrobić kopii na wszelki wypadek, bo to zbyt niebezpieczne, a jutro w nocy minie w ogóle taka możliwość.
Dam panu odpowiedź jutro rano. Spotkamy się w tym samym miejscu w kawiarni Adler.
Hans włączył silnik i ruszyli w stronę centrum. Następnego dnia Hans przybył punktualnie. Nie przysiadł się do stolika na Wilcoxa, lecz przechodząc obok rzucił tylko: zgadzam się, jutro tutaj. Na Wilcoxa patrzył za nim z pełnym uznaniem.
To są zawodowcy, pomyślał o rosyjskich agentach. Późnym wieczorem, gdy nikogo już tam nie było, zszedł do laboratorium w podziemiach budynku SD. Postanowił sam zrobić zdjęcia dokumentów. Był przekonany, że Rosjanie będą starannie badać odbitki i mogliby stać się nieufni, gdyby podejrzewali udział zawodowego fotografa. Po północy, gdy zdjęcia były już wywołane i wysuszone, zapakował je w gazetę i pojechał do domu. O umówionej porze usiadł przy stoliku w kawiarni Adler. Nie czekał długo. Po kilku minutach dostrzegł znajomą sylwetkę Hansa, który skierował się do samochodu zaparkowanego w tym samym miejscu, gdzie stał 2 dni temu. Na Wilcoxa podążył za nim. Wsiadł do samochodu.
— Ma pan dokumenty? — zapytał Hans.
— Pan chyba żartuje.
Na Wilcoxa wzruszył ramionami. — Zacznijmy od tego, czy pan ma pieniądze.
— Oczywiście.
Wobec tego jedźmy do hotelu Ambasador. Tam wynająłem pokój i tam mam dokumenty.
Przeszli obok recepcji i skierowali się do pokoju na pierwszym piętrze.
Na Wilcoxa zamknął drzwi na klucz i rzucił marynarkę na krzesło.
Chciałbym najpierw zobaczyć pieniądze,
powiedział do Hansa, który niepewnie rozglądał się po pokoju.
Słusznie,
odparł tamten. Otworzył teczkę i rzucił na stół plik banknotów.
A teraz poproszę o zdjęcia.
Na Wilcoxa przejrzał pobieżnie banknoty i nie wypuszczając ich z ręki, wyciągnął szufladę szafki przy łóżku, odchylił dno i ze skrytki wydobył paczkę owiniętą w gazetę. Podał ją Hansowi i zabrał się do liczenia pieniędzy.
Wykorzystuję ten pokój do spotkań z moimi informatorami, dlatego nie obawiałem się o bezpieczeństwo dokumentów, wyjaśnił.
Przeliczył dokładnie pieniądze.
Zgadza się.
No cóż, życzę powodzenia.